Jak czytałam tę książkę, to zbrodnia mnie zaskoczyła i ja się zastanawiam, czy to źle, czy dobrze.
Nie, no to dobrze, bo znaczy, że autor sprytnie tę książkę napisał i udało mu się mylić tropy i intuicje czytelnika tak, żeby ten wstrząs finałowy niejako odtworzyć, no bo to też było wstrząsem dla wszystkich uczestników tego dramatu i wstrząsem dla tamtejszej społeczności. Myślę, że dla wszystkich ludzi, którzy o tym kiedyś tam zdążyli przeczytać. No i na tym mi zależało, żeby jakby integralną częścią tej lektury był ten finałowy szok.
Kiedy dotarłam do końca i stwierdziłam, że wbrew zdrowemu rozsądkowi czuję się zaskoczona, to przypomniałam sobie słowa pisarza Michała Witkowskiego, który kiedyś tłumaczył, dlaczego zdecydował się napisać kryminał, to chodziło o Drwala, i powiedział, że w zasadzie w tej chwili najlepszymi powieściami obyczajowymi są powieści kryminalne.
No nie zgadzam się, bo napisałem powieść obyczajową. To tak. Nie jest kryminał. Tak. Tutaj zbrodnia jest na końcu i właściwie nie ma żadnego śledztwa, poszukiwania zbrodniarza, nie ma żadnej zagadki kryminalnej. Mamy tutaj przez 235 stron historię pewnego nieszczęśliwego romansu i takiej bardzo intensywnej namiętności, która pokiereszowała emocjonalnie obie strony, ale myślę, że jedną bardziej. No i potem się okazuje, że w finale mamy tragedię, która uczyniła z tej historii sprawę kryminalną. O tyle, że się Wydział Kryminalistyki nią zajął, ale to nie znaczy, że ta książka ma jakiekolwiek cechy kryminału. Na szczęście nie ma i na szczęście nie musiała mieć, no bo w puli tych 20 spraw, które otrzymałem, które były rzeczywiście czasem historiami pewnych dochodzeń, były też takie o ludziach spoza świata przestępczego, zwykłych, przeciętnych obywatelach tego kraju, którym nagle spada jakieś nieszczęście na głowę zupełnie znienacka. No i właśnie tylko dlatego mnie ta historia wciągnęła i tylko dlatego podjąłem współpracę. Rzeczywiście w bardzo nieufnym będąc początkowo, kiedy się pojawiało słowo kryminał, ale szybko się okazało, że to wcale tak być nie musi.
Czyli pan wybrał spośród wielu historii?
Tak, no na tym polega właśnie też propozycja wydawcy, że autor sobie może wybrać sprawę, która go zainteresowała. O ile wiem, to jedna z moich poprzedniczek w tej serii wybrała jedną z historii, która ją swoim okrucieństwem przerosła. Potem sięgnęła po temat zastępczy i napisała całkiem udaną książkę, więc nawet do tego stopnia wydawca idzie na rękę, że można do ostatniej chwili jeszcze przebierać w tej puli spraw.
Czy lubi pan małe miasteczka?
Chciałoby mi się tutaj zacytować Andrzeja Bursę, ale postanowiłem, że dzisiaj przynajmniej przed zachodem słońca nie będę używał brzydkich wyrazów. Ja w ogóle nie lubię miast, ani miasteczek, ani wsi. Ja w ogóle jestem mizantropem i generalnie najlepiej się czuję w lesie, na bezludziu, bo jak się pojawia więcej niż jeden człowiek, to
zaczynają
prędzej
się
czy później pojawia się krzywda, pojawiają się jakieś niesnaski, okrucieństwa. No i tak to właściwie jest wszędzie, ale z drugiej strony, spoglądając z zewnątrz na Polskę 2017, to myślę, że taki rodzaj małomiasteczkowej mentalności jest chorobą społeczną, jest stanem ogólnonarodowym ducha.
Tak, ta małą miasteczkowość wkroczyła także do dużych miast. To fenomen. Bo wydawałoby się, że jeśli już, to mogła wkroczyć, nie wiem, może bezpośrednio po wojnie, kiedy to wszystko uległo katastrofie, ten cały świat. Co się stało, że to teraz mamy tę drugą falę?
No, druga fala została wyhodowana po prostu na szkole resentymentu. Dokonała się pewna inwersja wartości właśnie. Agresywne wystąpienia przeciw elitom, przeciw inteligencji, jakby hołubienie głosu ludu, suwerena, który tak mi się trochę właśnie wyobraża na podobieństwo takiego małomiasteczkowego samca alfa i jego stada kobiet.
Albo ewentualnie tłumu turystów w kurorcie nadmorskim.
A, to pani, widzę, pije do, fragmentu
książki. Tak. Dziękuję za ten opis, aczkolwiek mocno przerażający, to jednak śmieszny, to taki był śmiech przez łzy trochę.
Śmiech przez łzy, no trochę też mi się tu ulało, by tak rzec, w cudzysłowie, z tym większą swobodą, że pamiętam ostracyzm medialny, który spotkał jedną z dziennikarek, kiedy zaczęła może w mniej literacki sposób narzekać na swoisty najazd Polaków na nasze wybrzeże. No i uznałem, że po raz kolejny jakby inteligent został zapędzony w kozi róg i postawiony przed plutonem egzekucyjnym ludowym, bo ośmielił się nazwać rzeczy po imieniu. No więc tak też tutaj nieco metaforycznie, ale jednak ten kurort z dykty opisałem w takim monologu Marysi, która wraca z wakacji właśnie nad Morzem Śródziemnym i zostaje niejako porwana nad nasze morze cudowne i przeczuwa, co tam może ją spotkać.
Na przykład flądra ciemności.
Flądra ciemności, tak, ale to już na dnie tego wywodu właśnie, bo to ryba denna. No ale jakby echo jądra ciemności w tej flądrze, mam nadzieję, pobrzmiewa, więc nie jest to taka całkiem abstrakcyjna metafora, tylko odsyła do pewnej dźwięcznej asocjacji.
Gdybym miała takie zadanie do wykonania, to byłabym straszliwie ciekawa tej prawdziwej Marii, która inaczej miała na imię, inaczej na nazwisko. Ta zbrodnia wydarzyła się 16 lat temu. Co się wydarzyło w jej życiu? Czy pan to badał? Czy w ogóle był pan ciekaw prawdziwej Marii?
Od 16 lat jej świat ma tych parę metrów kwadratowych. 23 godziny na dobę, bo przez godzinę ma się prawo do spacerniaka. No jak wszyscy ludzie osadzeni, to nie ma żadnej zmiany. Ona apelowała wielokrotnie o jakieś wcześniejsze zwolnienie, ale wszystkie apelacje były odrzucane, więc będzie siedzieć jeszcze przez 9 lat prawdopodobnie. Tu chebiendu nie ma, natomiast tutaj się w pewien bardzo przewrotny sposób spełnia wróżba cyganki, która na ostatnich już stronach, w ostatnich akapitach tej powieści
wróży przyszłość.
Wróży bardzo spokojne życie, tak. No myślę, że w takim zamkniętym pomieszczeniu to życie rzeczywiście jest piekielnie spokojne. No jest to najczarniejsza historia, o jakiej kiedykolwiek usłyszałem, bo nie ma tu nawet wśród drugoplanowych postaci nikogo, o kim można by powiedzieć, że dobrze wyszedł na tym, co się wydarzyło. To jest tragedia, która rykoszetem połamała życie bardzo wielu osobom, ale nie miałem ochoty spotykać się z nikim, bo nie byłbym w stanie spotkać się z wszystkimi, a skoro jedna strona odmówiła, nie była zainteresowana, to nie chciałem tutaj jakiejś asymetrii, nie chciałem jakiejś presji ze strony, z jednej ze stron. No i poza tym pomyślałem, że tak powinienem napisać tę książkę, żeby nikt, kto rozpozna się jako prototyp postaci, nie był zadowolony. Nie da się zadowolić wszystkich, ale można wszystkim sprawić przykrość, jednocześnie dbając o to, żeby to była mocna literatura. I mam nadzieję, że to tak właśnie jest, że jeśli będą mieli do mnie pretensje, to wszyscy pospołu, chociaż z różnych stron i z różnych powodów.
Czy to jest takie wyzwanie, które jest w pewnym sensie powtarzalne? To znaczy, chciałby pan jeszcze raz zmierzyć się z czymś takim, czy jednak woli pan kreować światy, kreować postaci od początku do końca na swoich zasadach?
Tu 1/3 roboty była gotowa na starcie, więc oczywiście jest to duże ułatwienie. Akurat temat był utrudnieniem, bo musiałem bardzo długo szukać pomysłu językowego właśnie na tę książkę, żeby, broń Boże, nie przybrało to jakiejś formy reportażowej. No ale też musiałem znaleźć taki złoty środek, żeby to było bardzo literackie, nawet, no tak jak to często u mnie bywa, coś na granicy poematu prozą, ale żeby nie utraciło tej swojej funkcji narracyjnej, żeby to się czytało wartko i ze zrozumieniem, a jednocześnie, żeby nie była to proza stylu zerowego. No i ta robota w języku zajęła 3 lata, także okazuje się, wcale nie jest szybciej, no bo ja piszę zawsze właśnie powieści mniej więcej te 3 lata i tu się nie da przyspieszyć, cokolwiek by się działo. W to się wliczają też tak zwane zawieszki, kiedy jestem zniechęcony, porzucam tę książkę na pół roku i na przykład zaczynam spisywać swoje sny dla oddechu, tak jak to miało miejsce w przypadku Czarnej. Sny się ukazały pół roku wcześniej, jako taka krotochwilna historia, jako coś w rodzaju pierwszorzędnej książki drugorzędnej, no i potem mogłem wrócić do Czarnej i finiszować z książką.
Powiedział pan, żeby nie wyszedł reportaż, broń Boże, dlaczego? To gorzej? To mniej uniwersalnie?
Nie podzielam entuzjazmu ogólnopolskiego dla reportażu jako tej najmocniejszej ostatnio strony, gałęzi polskiej literatury. Nie interesuje mnie w literaturze prawda, tylko język, tylko ta wartość literacka. Wiem, że prawda jest fetyszyzowana, takie są czasy. Nawet autorzy fikcji literackich notorycznie są dopytywani na spotkaniach autorskich, ile w tym wszystkim jest przeżyć osobistych, ileż ja się musiałem naodpowiadać na pytanie, czy rzeczywiście byłem bity pejczem w dzieciństwie. Więc mimo wszystko wolę literaturę piękną. Reportaż, wydaje mi się, jest taką literaturą drugiej urody. No i nie jestem jego miłośnikiem.
Nie ma wyjątków?
Bardzo nieliczne wyjątki, ale to są wyjątki też polegające na tym, że były to takie reportaże budzące wątpliwości co do swojej autentyczności. Czyli na przykład niestrudzony gawędziarz Curzio Malaparte, który spisywał reportaże jakoby podczas II wojny światowej, zebrał je wszystkie w genialnym tomie Kaput. Prawdopodobnie jest 3/4 tych swoich barwnych opowieści zmyślił, no ale co mnie to obchodzi, skoro to jest świetna literatura, jest ciekawsze niż prawda. Właśnie przemierzyłem całą Polskę w cyklu spotkań autorskich z takim kierowcą, którego mi zafundował wydawca, który jest no, rzeczywiście bardzo gawędziarski i opowiada mi swoje niesłychanie barwne życie. Kiedy zapomni, że już mi coś 4 dni temu opowiedział i opowiada po raz drugi, to już to jest inna historia. Już są tam szczegóły, które uległy jakiejś deformacji. Więc prawda naprawdę jest trzeciorzędnym kontekstem w literaturze i nie jest tą wartością pierwszą.
Naszym gościem był Wojciech Kuczok. Rozmawialiśmy o Czarnej, o książce wydawnictwa Od deski do deski, rzecz wydana w serii Na faktach, ale rozmawialiśmy nie tylko o tej książce. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.